Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę i pozdrawiamy od tronu Matki Bożej Tuchowskiej. Z nadzieją prosimy o błogosławieństwo Chrystusa Pana.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Drodzy radio słuchacze, zakończyliśmy transmisję modlitwy Nieszporów z Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny. 2 minuty po godzinie 18, za chwilę rozpoczniemy program telewizji Trwam.
Bardzo serdecznie na naszej audycji, w każdą niedzielę zresztą, jesteśmy już w radiu od dłuższego czasu, w każdą niedzielę niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Za chwileczkę wiadomości i po wiadomościach spotkamy się, ale przedtem pozdrówmy Matkę Najświętszą. Anioł Pański zwiastował Pani Maryi. Poczęła słuchać się. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Wiosłżebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
A Słowo stało się ciałem.
I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serce nasze, abyśmy poznawszy co zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Do zmarłych, wieczne odpoczywanie raz im dać, Panie.
A światło jest wieku i stanie, chaj im świeci.
Na odpoczywanie w pokoju wiecznym.
Amen.
Do Ojca Świętego. Za naszą ojczyznę, za Kościół w Polsce. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Proszę Państwa, dziękuję bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania wiadomości, do zobaczenia również wiadomości.
Cześć Boże, Robert Knap. Zapraszam na serwis informacyjny telewizji TVAM. Dzisiaj najważniejszym wydarzeniem jest wizyta Ojca Świętego w Banialuce. Gorące powitanie zgotowali Ojcu Świętemu mieszkańcy Bośni i Hercegowiny. Jan Paweł II pielgrzymuje już po raz drugi do tego szczególnie doświadczonego przez historię kraju bałkańskiego. W czasie ceremonii powitania na lotnisku w Banialuce Jan Paweł II zachęcał mieszkańców do tego, aby nie poddawali się zniechęceniu i aby budując przyszłość pokładali ufność w Bożą pomoc i wierzyli w przedsiębiorczość człowieka.
Punktualnie o godzinie 9.40 na płocie lotniska w Banialuce wylądował samolot włoskich linii lotniczych Alitalia z Ojcem Świętym na pokładzie. Dostojnego gościa powitał ksiądz biskup Franio Komarica, ordynariusz Banialuki oraz pozostali członkowie episkopatu. Na ceremonii obecni byli członkowie Prezydium Państwa, przewodniczący Serb Borislav Parawać, Chorwat Dragan Czowicz i muzułmanin Sulejman Tichić, a także przedstawiciel wspólnoty międzynarodowej Lord Pedy Ashdown. Ojca Świętego witała licznie zgromadzona młodzież w strojach ludowych oraz rzesze wiernych. Z lotniska Jan Paweł II ulicami miasta przejechał do franciszkańskiego klasztoru Trójcy Świętej, na terenie którego sprawował uroczystą mszę świętą. Tam na placu Celebry czekało na Ojca Świętego około 70 tysięcy wiernych. Wybór tego miejsca na sprawowanie Eucharystii nie był przypadkowy. To tu w czasie II wojny światowej Chorwaci mordowali Serbów, a podczas ostatniej wojny zabito wielu katolików. W homilii Jan Paweł II mówił o ogromie cierpienia, jakie było udziałem mieszkańców tej ziemi. Prosił Boga o miłosierdzie za winy popełnione przeciwko człowiekowi, a ludzi o wzajemne przebaczenie. Z tego miasta naznaczonego w ciągu dziejów ogromem cierpienia i krwi błagam Wszechmogącego Pana, by okazał miłosierdzie za winy popełnione przeciwko człowiekowi, jego godności i jego wolności również przez synów Kościoła katolickiego i natchnął wszystkich pragnieniem wzajemnego przebaczenia, powiedział Jan Paweł II. Jednocześnie wezwał młodzież, bardzo licznie dziś zgromadzoną wokół Piotra naszych czasów, do tego, aby pracowała dla dobra swojej ojczyzny i nie poddawała się pokusie zniechęcenia. Przypomniał jej, że przyszłość ich kraju należy właśnie do nich. Dlatego nie powinni szukać wygodniejszego życia poza ojczyzną. Na początku mszy świętej Jan Paweł II ogłosił błogosławionym Jana Merca, urodzonego pod koniec XIX wieku w Banialuce. Nazwał go apostołem młodzieży i wezwał do tego, aby jego życie stało się przykładem dla całego pokolenia młodych katolików.
Około godziny 19 przewidziane jest zakończenie tej już 101. zagranicznej pielgrzymki Ojca Świętego. Transmisję z dzisiejszej mszy świętej w Banialuce można było oglądać w telewizji Trwam. Mimo wysiłków międzynarodowej dyplomacji nie ustaje fala przemocy na Bliskim Wschodzie. W sobotę wieczorem w Hebronie na zachodnim brzegu Jordanu izraelscy żołnierze zastrzelili jednego z liderów Hamasu, Abdullah Kawasne. Organizacja zapowiedziała odwet.
Według ministra spraw zagranicznych Izraela Kawasne zginął, bo próbował walczyć. Celem żołnierzy było rzekomo aresztowanie bojownika. Jednak podczas posiedzenia izraelskiego rządu premier Izraela Sharon uznał zamach na Kawasnego za istotny na tyle, by pogratulować ministrowi obrony udanej operacji. Przedstawiciel Hamasu Abdelaziz Al-Rantissi, ranny w podobnym zamachu przed 2 tygodniami, oświadczył: oto prawda o przywódcach Izraela. Są to terroryści, mordercy i będziemy kontynuować nasz opór, aż skończymy z izraelskim terrorem. Na pytanie o dialog wewnątrzpalestyński bojownik odpowiedział: będziemy kontynuować dialog bez względu na izraelski terror i będziemy bronić się przed terrorem bez względu na dialog. Również władze autonomii palestyńskiej przyznały, że sobotnia akcja Izraelczyków zasadniczo komplikuje sytuację w zakresie realizacji mapy drogowej. Zaogniająca się sytuacja na Bliskim Wschodzie spowodowała przeniesienie dorocznego spotkania Światowego Forum Gospodarczego z Davos w Szwajcarii do stolicy Jordanii Ammanu.
Do portu we Władysławowie wpłynął dziś po południu holenderski statek śmierci, na pokładzie którego zabijane są dzieci poczęte. Według zapewnień kapitanatu portu wpłynięcie Lagenorta jest nielegalne, gdyż nie otrzymał na to zezwolenia. Za złamanie prawa kapitanowi jednostki grozi grzywna, nawet w wysokości 30-krotnej pensji krajowej. Statek będzie też musiał prawdopodobnie opuścić port. Przeciwko zacumowaniu Lagenorta protestowali obrońcy życia. Jeden z mężczyzn próbował nożem odciąć linę cumowniczą, jednak uniemożliwili mu to funkcjonariusze Straży Granicznej. Tymczasem Stowarzyszenie Ziemia Puczka wystosowało do mieszkańców Władysławowa apel, aby nie dopuścili do zabijania dzieci poczętych. To już wszystkie informacje w tym serwisie. Zapraszam na główne wydanie o godzinie 20. Życzę miłego popołudnia. Szczęść Boże!
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Amen.
Serdecznie. Dzisiejszy program robimy w ogrodzie naszym, w ogrodzie przed Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, przy tak zwanym domem słowa. Dużo byłoby mówić. Akurat ten dom był wybudowany, to jest jedna z części tylko. Proszę Państwa, jak pokażę Wam, mam nadzieję, że pokażą ten dom, tak, proszę Państwa, ten dom był wybudowany przed wojną. Z pieniędzy pożyczonych w banku, podobno przez redemptorystów w banku holenderskim. Nie zdążyli nawet oddać. Wojna wybuchła. Różne ciekawe czasy. Trudne czasy były. A w 1947 roku zabrany ten dom został przez wiadomo kogo w Polsce. Kto to wszystko zabierał, kto niszczył. Ja to nazywam tamten system i współpracowników tamtego systemu, system niszczycielski, a tamci ludzie niszczyciele. Niszczyli wszystko, wszystko po kolei, proszę Państwa. Akurat kościół, który widzicie Państwo teraz, ten kościół też miał być zabrany. W latach 60., na początku lat 60., kościół był budowany i wtedy Cyrankiewicz powiedział, że z tego kościoła będzie fabryka. Czasy się zmieniły, proszę Państwa, czasy się zmieniły i w tej chwili jest zupełnie inaczej. Akurat tu powstała szkoła, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, w tym Domu Słowa. Dzięki Panu Bogu, dzięki ludziom. No i tu my jesteśmy. W tym domu są różne dobre rzeczy dzieją się. Skupienia, spotkania, sympozje i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ja dzisiaj zaczynam audycję, niech sobie Duch Twój odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Duch Święty zawsze nam podpowiada, co czynić. Pan Jezus powiedział, jeżeli odejdę, ześlę wam pocieszyciela. On was wszystkiego nauczy, on was umocni, on was nauczy. I niczego nie możemy zrobić, nawet powiedzieć imienia Jezus, Panem moim jest Jezus, jak tylko w Duchu Świętym. Moim Panem jest Jezus, Duch Święty. Przeróżne natchnienia nam daje, podpowiada nam, umacnia nas. Można popatrzeć, co było z apostołami przed zesłaniem Ducha Świętego, jak się bardzo bali. A później po zesłaniu Ducha Świętego, co się z nimi stało? Przypomnijmy sobie tę historię. Nie będę w tej chwili ich opowiadał, ale wiem, co się z nimi stało. Byli gotowi na śmierć. I wszyscy apostołowie umarli z miłości do Chrystusa, oddali życie. Duch Święty nas uczy, Duch Święty nas umacnia, obdarza darami i tak dalej. Niech wstąpi Duch Twój odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, akurat taka audycja. Zapraszam serdecznie do tej audycji, biorą udział różni ludzie. Ja może tak od ręki pierwszej mojej, od razu tak akurat Kinga, prawda? Może ja to mikrofon. Kinga? Kto jeszcze? Mama Maria. No, sympatia Kingi.
Roland,
gdzie mieszkasz?
Mieszkam w Słubicach.
W Słubicach, ale ty mieszkasz jeszcze gdzie indziej.
Znaczy...
Tatuś mieszka w Kassel i mamusia, prawda, rodzina?
W Kassel.
Tak, dziękuję. Pan Klaudiusz. Pani rektor...
Łucja Łukaszewicz.
Pani rektor Łucja Łukaszewicz. Pani prodziekan, tak? I pan dziekan. Państwo. Proszę Państwa, tak. To jest to. Może popatrzmy jeszcze raz. Przypatrzmy się, zobaczmy, posłuchajmy troszeczkę muzyki i popatrzmy na ten teren, gdzie jesteśmy. Akurat ulica przed nami, proszę Państwa, autobusy jeżdżą. Tak, popatrzmy na chwilę. Pokażcie Państwo, gdzie jesteśmy, żebyśmy sobie dali radę. Panie Jacku, czy Pan mnie słyszy? Panie Jacku, czy Pan mnie słyszy? Nie chcę.
Panna Maria o to, jaka będzie Polska, a nawet czyja będzie Polska, a nawet czy Polska będzie istnieć. Czy możesz nie pytać, czy możesz nie ostrzegać i czy możesz ojczyzny nie miłować?
Macie rację, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Razem z Radio Maria.
Bardzo trudny temat. Niech stąd wydukcji odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Bardzo trudno usłyszeć Ducha Świętego, jak się nie słucha w ogóle. Jak jest się bardzo zagłuszonym, jak jest się pełnym hałasu. Ale jedno, wszelkie dobro, jeszcze raz mówię, wszelkie dobro jest pod wpływem tylko Ducha Świętego, dzięki Duchowi Świętym. On nam podpowiada. Na pewno takim dobrym jest Radio Maria. I w Radio Maria przyszli przeróżni ludzie, to jest dla mnie jest jeden wielki cud. Tych cudów widzę więcej. Ludzie angażują się w wielkie sprawy. Ludzie, którzy wcale akurat tego nie robili nigdy. Rozmawiałem z panią Marią, pani Mario, rozmawiałem kiedyś z panią i pani powiedziała mi, jak pani przyszła do radia i dlaczego pani przyszła do radia. Najpierw przyszła oczywiście Kinga. Kinga miała
16 lat
miała, i jak przyszła do radia i ciągnęła mamę. Czy to znaczy, że mamę wciągnęła?
No, to znaczy, poproszę tak, dlatego że no, ona przyszła, no mówię, to już minęło ponad 9 lat, ale w krótkim czasie, kiedy ona zaistniała w radiu, u mnie zaczęła się, znaczy dowiedziała...
No to pani patrzy na kamerę, na tą albo na tamtą.
Dobrze. Dowiedziałam się o tym, że mam guzy nowotworowe na płucach i w maju się o tym dowiedziałam, w 1994 roku, a w sierpniu byłam operowana. Ale ten czas między operacją, od momentu kiedy się dowiedziałam do momentu operacji, ten czas był dla mnie i dla Kingi czasem wielkiej modlitwy. I ja w ten czas tak bardzo, w tym obok sanktuarium, obok którego siedzimy, jest cudowny obraz Matki Bożej nieustającej pomocy. I myśmy z Kingą przed tym obrazem, na każdej nowennie, na każdej mszy świętej, prosiłyśmy Matkę Najświętszą o to, co jest nam potrzebne. Ja prosiłam Matkę Najświętszą o 2 lata życia, bo wydawało mi się, że jak Kinga będzie miała 18 lat, kiedy będzie już zda maturę, dostanie się na studia i Pan Bóg nie zabierze, to będzie taki problem, no ileś problemów nie będzie już mnie tak dotykało. I proszę Państwa, kiedy byłam, kiedy po operacji profesor mi powiedział, że te guzy wycięte nie są guzami nowotworowymi, byłam bardzo szczęśliwa. Przed wyjazdem na operację otrzymałam sakrament chorych. Jechałam naprawdę bardzo spokojna na tą operację. Ale proszę Państwa, po 2 latach, fotograficznie po 2 latach, kiedy Kinga zdawała maturę, zaczęło się coś ze mną dziać i w sierpniu po 2 latach znowuż znalazłam się w tym samym instytucie z rozpoznaniem przerzutów na kości, na żebra i na mostek. I kiedy miałam zrobiony cały szereg badań, profesor mi powiedział, że nie będzie można podejść do tej operacji, bo nie można wyciąć żeber i mostka. 3 żeber i mostka. Jeden z lekarzy, który mnie tak jakoś, jakaś taka sympatia mnie łączyła, znaczy taka wewnętrzna duchowa, powiedział, że jeżeli będzie tylko jakaś nadzieja, mała nadzieja na to, żeby podejść do takiej operacji, bo on uczestniczył kiedyś, to on powiedział, że zrobi wszystko, żeby przekonać lekarzy i wówczas byłyby dwie operacje. Jedna operacja obejmowałaby wycięcie żeber i mostka, a druga stawianie konstrukcji żeber i drutowanie mostka. Ja się tego bardzo uchwyciłam, że może coś się da zrobić. I kiedy mi profesor wyznaczył na poniedziałek badanie, ostateczne badanie komputerowe tomografu i powiedział, że jeżeli to badanie jeszcze raz potwierdzi wszystkie diagnozy, które i badania, które do tej pory były zrobione, no to już nie będzie można robić operacji. I w poniedziałek miałam mieć zrobione to badanie i zepsuł się tomograf komputerowy. I dwa tygodnie czekali na tą część, która tam była sprowadzana za granicę. I te dwa tygodnie czekania na tą część to były najcudowniejsze w moim życiu rekolekcje. To były takie rekolekcje, których naprawdę rekolekcje, które mi dał sam Pan Bóg. I kiedy już ta część była sprowadzona za granicę, kiedy zrobiono mi to badanie w poniedziałek, w środę miał być wynik. Ja każdego dnia tam w instytucie uczestniczyłam o 6 rano we mszy świętej, a w ciągu dnia chodziłam do kaplicy, która tam właśnie była w instytucie, a w głównym ołtarzu był obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. I każdego dnia nogi mnie same prowadziły do kaplicy. Kiedy znalazłam się w kaplicy, byłam najczęściej sama, poza mszą świętą, i modliłam się sama na głos. I we wtorek, kiedy poszłam na Anioł Pański, tym razem uklękłam sobie nie w ławce, tylko przed głównym ołtarzem. Uklękłam, odmówiłam Anioł Pański i podniosłam głowę, chciałam odejść i z tych oczu takie pada do mnie pytanie: nie masz mi nic do powiedzenia? Ja w tym momencie taka zatrwożona, bo ja doświadczyłam tego, że ja się modliłam o 2 lata życia i w moim odczuciu Pan Bóg mi dał 2 lata życia i wydawało mi się, że ja już tą łaskę wyczerpałam i ja się już ze wszystkim pogodziłam. Kiedy to pytanie padło takie z tych oczu Matki Najświętszej: nie masz mi nic do powiedzenia, spojrzałam i mówię: Matko Najświętsza, Ty też byłaś matką, miałaś jedynego syna i żyłaś dla niego do 33 roku życia. Ja też jestem matką, mam jedno jedyne dziecko. Jeżeli taka wola Twojego Syna, wyproś mi łaskę, bym mogła jeszcze żyć. A jeżeli nie mogę żyć, to Tobie oddaję moje dziecko i będziesz matką najlepszą i najczulszą. Łzy mi leciały, płakałam, chciałam jeszcze coś powiedzieć, spojrzałam i z tych oczu płynie: ja już wszystko wiem. I kiedy przestałam płakać, kiedy wyszłam z tej kaplicy, poszłam do mojej sali i się wybierałam na koronkę do Miłosierdzia Bożego. Chciałam iść, ale zanim wyszłam, przyszedł po mnie lekarz i zaprosił mnie, mimo że to był wtorek, nie środa, zaprosił mnie na konsylium lekarskie. I kiedy weszłam, profesor mi mówi, że pani Mario, nie będziemy robić operacji. Ja się modliłam do Ducha Świętego w międzyczasie, żeby Duch Święty, kiedy stanę przed tym właśnie całym gremium lekarskim, kiedy mi powiedzą, że nie ma możliwości, ja się modliłam, żebym mogła z nimi dyskutować, żebym się nie czuła jak Pan Jezus przed Piłatem i całym Sanhedrymem, który już nie miał nic do powiedzenia, bo wszyscy tak wydali wyrok. I ja wówczas mówiłam: Panie Profesorze, to znaczy, że już nic nie można zrobić? A on do mnie mówi: Pani Mario, nie ma takiej potrzeby. Niech Pani popatrzy, u góry są zdjęcia. Wszystkie zdjęcia Ostatnie zdjęcia pozostają w głębokiej sprzeczności z wszystkimi poprzednimi wynikami i badaniami. Ja mówię, jak to? I ponieważ te zmiany na żebrach już były tak daleko, że ja wszystko wyczuwałam, że mnie to bolało, i kiedy tak zaczęłam sprawdzać, a czy nic nie ma? I w tym momencie słyszę taki wewnętrzny głos: podziękuj Bogu. Ja mówię, panie doktorze, to znaczy, że Pan Bóg wysłuchał wszystkich modlitw, a bardzo czułam, ogromną siłę czułam modlitwy tych wszystkich, którzy się za mnie modlili. Naprawdę moc modlitwy była wokół mnie ogromną siłą. Profesor wyszedł za biurka, przygarnął mnie i mówi, pani Mario, lekarze i medycyna są tylko narzędziem w ręku Boga, a Pan Bóg i wiara czyni cuda. Jutro jedzie pani do Torunia. I tak przyjechałam następnego dnia i naprawdę chciałam z ratusza wykrzyczeć, że Chrystus żyje, że jest i że On naprawdę nas kocha.
I dlaczego pani przyszła do radia?
Dlatego, że obiecałam, znaczy doświadczyłam, że ja już mam następne urodzenie i żyję u Pana Boga na kredyt każdy dzień. I w ten czas powiedziałam, że dopóki będę żyć, to będę przychodzić do radia i służyć temu dziełu, które nosi imię Matki Najświętszej. I każdą niedzielę od 7 lat przychodzę z moją córką, Kingą.
Która mówi również, no, uczyła się japońskiego.
Tak.
Jak przyszła do nas pierwszy raz, to mówiła, ojcowie mi powiedzieli, proszę ojca, ta dziewczyna uczy się japońskiego. I to mnie bardzo zainteresowało. Mówię, to ciekawy człowiek. Jeszcze tak jest, pan Kingo?
No na razie to przerwałam ze względu, no bo to była szkoła średnia, szkołę średnią kontynuowałam, później były studia, teraz praca, ale to jest temat jeszcze nie zamknięty, więc
tak.
Otwarty.
Tak. A mama przychodzi do radia, owszem, ale ja, tak mi się skojarzyło, proszę mnie, otóż pani posłuchała tego natchnienia wewnętrznego, że masz się modlić, czy nie masz mi więcej nic do powiedzenia, czy trzymałaś pana, ale pani trzymała się pana Boga zawsze. Tak, to znaczy, ale jeżeli moglibyśmy, bo tak trzymała się pani Pana Boga zawsze, to jest jedno, i jest pani akurat przy tym kościele, tutaj nieustającej pomocy. Matka Boża jest, ciągle nam pomaga nieustannie, ale ona chce, żebyśmy jej też pomagali. Jej pomagali w czynieniu dobra w świecie, tak. I tak dalej. Czy możemy dać głos następnym?
Tak, ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem, że ja jestem wychowywana całe życie w parafii redemptorystów, ojców tutaj na Bielanę. Jestem wychowywana całe życie, kształtowana w duchowości redemptorystowskiej. I dla mnie to dzieło, które też Pan Bóg dał i Matka Najświętsza patronuje, to dzieło, jakim jest Radio Maryja, jest też prowadzone przez ojców redemptorystów, a redemptoryści są moją rodziną. Dla mnie wszyscy redemptoryści są moją najbliższą rodziną.
Świetnie, to może tu mamy skrzypce, przygotowaliśmy skrzypce, pan Klaudiusz. Może byśmy w takim razie na cześć Matki Najświętszej, panie Klaudiuszu, tak jak, a może gdzieś, nie wiem gdzie, żeby wszyscy widzieli pana, bo nie wiem, czy pana zobaczą. Dziękuję. bardzo. Tak. Ale to pani, pani Maria, jeżeli pozwolimy, to może teraz tu następnych, dobrze? Dziękuję bardzo. I, ale państwo też przyszliście do Radia Maryja. Panie Leszku, jak to się stało? Bo to też jest, to jest natchnienie jakieś. Jeżeli moglibyśmy tak scenograficznie. I to już ile lat?
Przeszło 10, już 11.
Już 11 lat. W radiu posługi bardzo trudnej, bo państwo przygotowujecie audycję dla małżonków.
Dla małżonków
i rodziców. Każdy wtorek, to ile już tak mniej więcej było tych spotkań?
Tych audycji było przeszło 500. Zaczęło się w 92 roku w kwietniu.
Tak?
Modlitwą poranną jutrznią na zastępstwo kogoś, kto akurat nie mógł przyjść do radia. A potem okazało się, że są potrzeby związane z rodziną, co akurat leżało w granicach naszych możliwości.
Pan jest z wykształcenia?
Fizykiem.
Fizykiem. A pan jest z wykształcenia?
Plastikiem.
Plastikiem. Ten, taki ornat piękny pani zrobiła nam, zaprojektowała, prawda?
Ojcu dyrektorowi na tak,
tak. Ale jak to się stało? Jak to się stało, że no, jak to się stało, żeście przyszli? Bo tak momentalnie przecież tak to... My ciągle mówimy, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Posłuchaj natchnienia Ducha Świętego. Posłuchaj, bo to Duch Święty wszystko nam mówi. My nie zwracamy uwagi na to. Nieraz nam się wydaje, to my i tak dalej. A jest taki głos. Słyszy się. Idź. Stań. Dlaczego? Coś. I ten człowiek pyta się, ja się nieraz czytałem, czy jestem normalny? A to może być tak się wydawać, a to może być choroba. Także trzeba jeszcze się zastanowić.
No. Ojciec Franciszek Blachnicki w roku 78 na łazie rekolekcyjnej dla rodzin pokazał nam, w jaki sposób możemy otwierać się na Ducha Świętego, dać swoim dzieciom kierować Panu Jezusowi. I potem kolejne lata było podejmowanie, formacja stała w ruchu domowym Kościół, w kręgach Kościoła domowego, jak również podejmowanie najróżniejszej posługi na rzecz rodzin. Poradnia Rodzina Izba wcześniej, różnego rodzaju rekolekcje, które pomagaliśmy prowadzić. Skoro zaistniała potrzeba służby rodzinie szerzej, tym lepiej, żeby tymi zdobyczami, które stały się naszym udziałem dzięki Panu Jezusowi, móc podzielić się z innymi, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak Pan Bóg jest dobry i w jaki sposób nam, rodzicom, pomaga w naszej służbie, w naszym powołaniu, wychowania dzieci, budowaniu Królestwa Bożego, najpierw w swojej rodzinie, a potem tam, gdzie jesteśmy kierowani przez innych. Także Bogu niech dodał dzięki, że możemy służyć.
No to ile było już tych spotkań?
Czy
to jest łatwe, czy niełatwe?
Przeszło 500.
Proszę powiedzieć, czy ja jestem łatwy? Niełatwy, nie? No to jest nieraz tak, bardzo trudno, ale nie, śmiało! Czy to jest zawsze łatwo, że zawsze jest tak pięknie, różowo, bo jak po kwiatkach?
To idzie praca po trudach. Ale jak człowiek dłużej i wytrwale pracuje, to się sprawia i Duch Święty pomaga, tak, że to idzie coraz lepiej. Ale ja chcę powiedzieć, że
ale jeszcze była,
Duch
jeszcze
Święty...
była Ella, czy... Jak to jest na imię?
Ania
była, tak. Ania była i jej syn Patia, a później mąż.
Tak.
Też był, komputera.
Mariusz.
Jest rodzina, następna rodzina. Także, no.
Duch Święty, no, do każdego kieruje swoje wezwanie, tylko trzeba się otworzyć i usłyszeć i podjąć to wezwanie. Ja twierdzę, że kolejne jakieś takie dotknięcia Ducha Świętego do każdego przychodzą, i są to jakby stopnie przygotowujące do podjęcia zadania. I nasze powołanie nas, jakieś takie wypchnięcie nas na rekolekcje domowe, kościoła domowego, to był taki pierwszy etap. Ale było przed tym jakieś takie pragnienie w sercu, żeby w rodzinie, no, chcieć czegoś więcej niż normalne chodzenie do kościoła.
Niedzielne.
Tak. Nie. I pójście za tym pragnieniem, za tym głosem spowodowało, że znaleźliśmy się na tych rekolekcjach razem
z dziećmi. A czy nie uważają was za jakichś nienormalnych?
No,
a co sąsiedzi? A co w pracy? A w pracy? Trudno powiedzieć,
różnie bywa, ale po prostu rzecz w tym, że my wiemy, jakie jest nasze powołanie
I w tym przypadku, no jak wiatr wieje, a psy szczekają.
Fakt jest, że towarzystwo, czyli przyjaciele się zmienili, bo otoczenie, część się ludzi odsunęła, ale nowi przyszli, którzy... Wspanialsi, którzy myśleli tak jak my, to znaczy tego samego zapatrywania.
Czyli ciągle trzeba posłuchać natchnienia Ducha Świętego. I czujecie tak. Państwo to, że tak idzie, czy nie?
Tak.
Jest. Ja do tego cały czas jakoś tak powracam. Bo nam się wydaje, człowiek nie wie jak iść. Nie wie co jest dobre, co jest złe, tak się rzuca. A tu okazuje się, że ktoś nas prowadzi.
Ktoś słucha.
I posłuchać, i modlić się też, prawda? I modlić się.
I ojciec zadał pytanie, czy jest trudno. Owszem, każde zadanie nie jest łatwe, jest trudne, ale musi być trudniejsze od poprzedniego, bo do tego zadania nas Pan Bóg poprzednio już przygotował. I podjęcie tego zadania prowadzi nas do następnych zadań właściwie. Jeżeli człowiek pominie, zrezygnuje i mówi, że nie potrafi, nie podejmie tego, to właściwie staje się nieprzygotowany do następnego zadania, które Pan Bóg już przewidział.
Czy możemy następnym dać bardzo głos? Proszę. Ja bym teraz, proszę Państwa, koniecznie bym chciał, żebyśmy jeszcze do następnej sprawy poszli, bo jeszcze tu jest trochę ludzi, ale chciałbym, żebyśmy też porozmawiali ze słuchaczami, bo słychać Kościół, prawda? Nie wiem, czy słyszą telewizowie, ten piękny Kościół, który miał być tylko i ptaszki słychać. A ten kościół miał być fabryką. A o ten klasztor walczyli ludzie. Iluś ludzi w więzieniu siedziało.
Łącznie z proboszczem.
Już nie żyje. Ojców więcej było w więzieniu.
Ale
więcej ojców. Ojciec Schulz, w tej chwili ojciec Siemiński. Prawda? W Gliwicach pozdrawiamy go serdecznie. Inni. Także, proszę Państwa, tak, ale teraz jeszcze bardzo bym prosił o pokazanie takiego informacji małej o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Akurat w tym domu rozpoczęła się, ten dom był najpierw wielką ruiną. Po tym, co jak oddali wyzwoliciele, jak je nazywam, wyzwalają człowieka z wszystkiego, co ma. Tak, wyzwoliciele. A kiedyś mi ktoś bardzo ważny w świecie powiedział, to pytał mi się, co się dzieje, a ja mówiłem, no niszczą, a on mówi, niszczyciele, tak, niszczą, wszystko niszczyć. Tak, bardzo proszę o informację o naszej uczelni, to będzie taki początek do ciągu dalszego.
Fides Viara. Rozum.
Patria. Ojczyzna.
Fides.
Ratio.
Patria.
Jako przyszły dziennikarz.
Polityk społeczny.
Proszę Państwa, i ciąg dalszy. Ciągle, jakie rzeczy dzieją się z człowiekiem, jeżeli posłucha nad nim Ducha Świętego. Matka Najświętsza posłuchała Ducha Świętego, powiedziała mu fiat, czyli tak. Jakie konsekwencje tego są? I ona powiedziała w Nazarecie tak. Przecież każdy człowiek jest stworzony na obraz Boży. Jesteśmy stworzeni do miłości. Pan Bóg chce naszego szczęścia i proszę Państwa, teraz tak. Akurat powstała Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej. Widzieliście Państwo, telewizowie widzieli pewną informację o tej uczelni. To już 2 lata. Tak. Mamy tu ludzi. proszę Państwa, jest pani rektor Rzeszowskiej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pani dr Lucja Łukaszewicz, jest pani prodziekan i pan dziekan. Gdybyście Państwo chcieli coś powiedzieć, jak to się stało? Czy to było też jakieś natchnienie, czy nie? Jak to? Pani rektor, bardzo proszę.
Zwyczajowo mówimy na prorektora, rektor, ale wolałabym zaznaczyć, że jestem tylko prorektorem.
Aż prorektorem, nie, aż rektorem, to jeszcze jaki rektor, Boże.
W moim przypadku wygląda, bo tak się dam sobie radę z wartościami, z koordynowaniem, zwłaszcza programów w zakresie wartości typu wiara, rozwój i ojczyzna. My istotnie w przypadku te wątpliwości niejednokrotnie powodowały to, że chciałam się słowa Pana odpisał na mocie naszego wewnętrznego.
Mamy usterki, proszę bardzo, proszę o mikrofon. Tak, dziękuję pani Rachale. Bardzo porządny człowiek. Pozdrawiamy, niech się pan pokaże. Przecież na Imbielsko pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję.
Proszę bardzo, tak. Mikrofony. Dziękuję bardzo, proszę bardzo.
Hasło wiszące na płocie klasztoru redemptorystów brzmiało: wypłyń na głębie. I to mi dodawało sił, żeby jednak wejść do uczelni i podjąć codzienny trud, ale też i radość ogromna, bo jest to dzieło niepowszechne. Byłam właśnie po lekturze książki Alana Bluma Umysł zamknięty o kondycjach uczelni, a nie tylko amerykańskich. I właśnie wtedy ta uczelnia, ona jest jakby zaprzeczeniem wszystkich tendencji dziejących się na uniwersytetach. Mamy ogromne ambicje, iżby dzieci, które się tu uczą, przepraszam, że tak ciepło chcę mówić, oni niejednokrotnie się gniewają. Ta młodzież, która tu studiuje, wyniosła dobrą kondycję intelektualną, także w sferze wartościującej jednoznaczną, bo uczymy tutaj czegoś, co nie jest tylko częściami, które są względnie autonomiczne, ale jest to zintegrowana całość. Właśnie wiara, właśnie rozum i to, co jest narodowe, czyli to, co jest korzeniami. Ja przepraszam za nieciekawy estetycznie zwrot. Nie chcemy kundlostwa narodowego czy jakiegokolwiek kulturowego. Korzenie, to jest coś. Może zaproszę panią dziekan do bardzo, tego, aby powiedziała.
Proszę. Ja już pomogę tutaj, tak, z tym mikrofonem. Jesteśmy pani dziekan. Proszę bardzo. Młody człowiek, młodzi ludzie, ale proszę państwa, niezwykle energiczni ludzie. Powiedziałbym, bardzo dużo pracujący, zarabiający tak, żeby nie umrzeć z głodu, a ciężko, żeby nie umrzeć. I
dobrze
ciężko
wyglądamy,
umrzeć.
Proszę ojca, to nie, dobrze wyglądamy, to tam źle nie jest.
Tak, pani.
Ja chciałam zwrócić uwagę Państwa na taką bardzo ważną sprawę związaną z naszą uczelnią. Otóż tutaj nie tylko uczymy naszych studentów, to znaczy nie tylko jest ta wiedza.
Jak się to stało, jak to się zaczęło? Bo to też pewne jakieś było natchnienie. My się znamy już parę lat.
To jest jakieś 6 lat już.
Parę lat się znamy, tak. Ja pamiętam, jak Pani przychodziła do radia, Pani tak służyła, bardzo... Tak jak pani Kinga, jak pani Maria, jak inni, jak Rolanda poznałem, jego poznałem nie w Aachen, tylko poznałem, najpierw go poznałem w Danę. W Danę padał deszcz wtedy, nie wiem ile lat temu to było, i dał mi jedną bardzo ciekawą książkę, której nie mogę odnaleźć. Bardzo ważna książka, nie mogę jej odnaleźć, muszę ją odnaleźć. I pamiętam, że tak? Nie wiem, czy to się uda, to jest właśnie szczególna książka. To jest, tak. I tak jak inni, jak tu Państwo, proszę bardzo, Pani Zorowska.
To znaczy
sobie, niech stąd Duch Twój odnowi oblicze ziemi tej zimy. Żebyśmy posłuchali natchnień Ducha Świętego, to jest istotne. Posłuchać, prawda?
Jeżeli można,
on podpowiada i ten.
Jeżeli można tak powiedzieć, to wcześniej przeszłam przez szkołę, jaką jest radio. ponieważ radio od takich no, najdrobniejszych czynności, pamiętam pierwszą rzecz, jaką robiłam w radio, to było wypisywanie kopert i odpowiadanie tym osobom, które stanęły w obronie radia i w obronie.
A pani studiowała tutaj, a teraz pani studiowała
tak, na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika wtedy i na którym roku już nie pamiętam, ale przyszła taka dziewczynka i mówi, i powiem jedno, nie narzucała się. To było ciekawe. Nie narzucała się i tak nieraz sobie myślałem, czy ona coś dzisiaj jadła. Tak sobie nieraz myślałem, tak w nocy nieraz myślę, co się działo w tym dniu dzisiejszym i tak po poszczególnych ludziach myślę. No.
To było radio przede wszystkim i myślę, że też bardzo dużo dała mi ta cała szkoła radiowa, to znaczy jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi, jeżeli chodzi o jakieś pokonywanie trudności, także na antenie i pokonywanie jakichś stresów pierwszych, to też wszystko się przydaje tutaj w szkole. Ale był taki jeden moment, tutaj pozwolę sobie powiedzieć, nie mówiłam o tym jeszcze nigdy.
Nikomu.
I nikomu, ale teraz może telewidzom i słuchaczom. Pamiętam, było zwiastowanie i byłam w kościele tutaj na mszy świętej, w zeszłym roku dokładnie. I to był taki moment, kiedy ja nie bardzo jeszcze wiedziałam, co zrobię ze swoim życiem. Jakoś tak do pewne etapy dobiegały końca. I było takie kazanie, homilia, ojciec redemptorysta mówił, że trzeba w każdej sytuacji mówić Panu Bogu tak. Nawet wtedy, kiedy to nie jest wygodne, wtedy, kiedy nie bardzo to pasuje, jeżeli chodzi o nasze plany. I Matka Boża też powiedziała tak. I to był dzień, kiedy pani rektor poprosiła mnie na rozmowę, dosłownie z korytarza, i zapytała, czy nie chciałabym się podjąć pracy w szkole. I to właśnie, tak jak sobie wspominam, w tej chwili to był dość przełomowy moment w moim życiu.
A ciężka praca?
Zależy, ale dająca wiele satysfakcji na pewno.
Ale od rana do wieczora widzę, że pracuje się bardzo dużo. Ale jeżeli, czy możemy jeszcze dalej? Bo to jest mężczyzna. Tego pana poznałem, akurat przyjeżdżał do nas, pan przyjeżdżał, pan Paweł Pasionek przyjeżdżał, on mi tak podpadł. Podpadł mi tak, powiem, wiecie państwo, każdy jakoś tak podpada. I też mi podpadł. Boże, aż z Krakowa przyjeżdża. Ten człowiek ma silną wolę i ten aparat, tak, tym aparatem prac, ma silną, to jest mężczyzna. I on niewiele mówi. Przepraszam, panie Pawle, ja też jeszcze tego nikomu nie mówiłem. Teraz mówię dopiero.
Ponieważ przy robieniu zdjęć nie da się wiele mówić. Aparat fotograficzny odzwierciedla tylko to, co widać. Niestety dźwięku nie rejestruje.
Tak. No ale, no i co pan powie?
Dojeżdżałem tutaj z Krakowa, gdyż tam studiowałem, natomiast tutaj podjąłem studia dziennikarskie w Toruniu, właśnie w Domu Słowa, studium dziennikarskie.
Miało to sens, czy nie? Pewnie, bo to tak, myślę, że miało, bo skoro pan przyjeżdżał, to...
I właśnie tutaj te studia dziennikarskie, podobnie Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jest takim całkiem innym ośrodkiem w Polsce. Przekazuje wiedzę, prawdziwą wiedzę, którą nie jest manipulowana przez naukowców wykształconych w czasach PRL-u, wyrosłych z marksizmu. Trudno znaleźć takich profesorów, naukowców w innych ośrodkach uniwersyteckich w Polsce.
No i co? Ale tam, jak pan tu właśnie wylądował? I się włączył, powiedziałem, przepraszam, tak mówię, no bo...
No, tak jak ojciec słusznie zauważył, to ojciec zauważył mnie tutaj i też powiedział, iż czy nie podjąłbym się współpracy.
Właściwie to myślałem, żeby pan telewizję wszedł, prawda? Ale później nastąpił taki trudny okres i mówię, czy zechciałby pan, a pan nic, tylko tak. A ja myślałem, Boże, co mi powie? No tak. I zobaczymy, pan Bóg poprowadzi. Dobrze? A czy proszę państwa, może byśmy jeszcze raz, bo jeszcze jest to pana Klaudiusza, żeby musiał dojść, ale najpierw niech jeszcze coś nam zagra. Jeszcze nam coś, niech zagra nam coś, a później proszę państwa, tylko. Bardzo prosimy.
Thank you.
Klaudiuszu, ale ja mam do Pana pytanie. Już dobra, od razu. Aha, to jest taki, dziękuję. Dziękuję Pani Doroto, tak. Od razu. To jak Pan się pojawił? Bo szkoda, że Pana nie pokazali całego. Jak Pan tak, Pan jak gra, to chodzi cały. Oni pokazali tylko kawałek głowy i ta głowa uciekała z ekranu pewno. Nie, no ale to nic. Tak, proszę Pana, jak to się stało? Bo ja Pana pierwszy raz zobaczyłem, wiecie Państwo, pierwszy raz zobaczyłem, jak Pan też, jak przyjechał w czasie studium dziennikarskiego i na mszy świętej zagrał Ave Maria. Pamięta Pan?
Pamiętam, tak. Przyjechałem tutaj z bratem,
tak.
Moim, Witkiem. On już studiował tutaj w studium dziennikarskim i po prostu w czasie mszy
świętej.
Ja skończyłem Akademię Muzyczną w Poznaniu i później jeszcze przez rok studiowałem w Berlinie u koncertmistrza opery berlińskiej.
Mhm.
No i też jeździłem troszeczkę po Europie, aczkolwiek no tak jakoś nie czułem się tam za dobrze. Na zachodzie ciągnęło mnie tutaj. Ja
do domu.
Do domu, tutaj. Do korzeni. Ja nawet pamiętam, jeżeli tutaj mogę powiedzieć takie wspomnienie, pamiętam w 1984 roku, wszyscy wiedzą, jaki to był okres, to była Wigilia, 1984 rok, to była Wigilia 24 grudnia, mój dziadek, jutro jest 12 rocznica jego śmierci, leżał chory w szpitalu.
Ale pozdrawiamy babcię.
Pozdrawiamy babcię bardzo serdecznie. I pojechaliśmy z rodzicami tam do tego szpitala. Ja byłem takim małym skrzypkiem. Skrzypce były większe ode mnie. Weszliśmy do tego szpitala i stanąłem przy łóżku dziadka i zacząłem grać kolędy. Wtedy i wydarzyło się coś tam bardzo niesamowitego. To ludzie przychodzili, płakali, rzucali się sobie w ramiona, o kulach, lekarze, zupełnie obcy ludzie sobie, no, wszyscy po prostu płakali rzewnymi łzami i na środku tej całej sali, bo to była sala, gdzie było bardzo wielu chorych, leżał cygan. Obok niego leżało ubranie, kapelusz, buty. Mówili właśnie tam lekarze, że on musiał specjalną zgodę uzyskać ordynatora na to, że to ubranie mogło być przy nim, ponieważ on było coś takiego, że jeżeli on by oddał ubranie, to mógłby stamtąd nie wyjść. Rodzina na niego czekała przed szpitalem i on wtedy klęknął, ja byłem małym chłopcem, klęknął na kolana przede mną i zaczął mówić jakieś rzeczy. Ja nie rozumiałem tego, ale że błogosławił rodzinę na następne pokolenia. I ja właśnie ten kontakt tutaj, przyjście do radia po studiach też się znalazłem zupełnie jakoś tak Pan Bóg to prowadził.